Przeczytajmy Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 15. Także zachęcam, żeby przynosić, tam są Nowe Testamenty, jeżeli ten, jak potrzebujecie, ale zachęcam, żeby brać ze sobą Pismo Święte, czy to w formie elektronicznej, czy to w formie już drukowanej, żeby mieć tekst przed sobą i widzieć, co jest napisane. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 15. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańcze i miód leśny. Jadał robaki i miód leśny. A głosił, mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań wstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba, tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go duch na pustynię. I był na pustyni 40 dni guszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Na początku naszej działalności w Legionowie, żeśmy z Piotrem rozdawali, mieli stolik i na rynku ten stolik był rozstawiony i tam mieliśmy między innymi Nowe Testamenty, te gedeonitki, no i przyszło, przechodziła kobieta i wzięła jedną sztukę, po czym po 15 minutach wróciła i oddała ten Nowy Testament, mówiąc, że tak w zasadzie to ona już jest chrześcijanką i tego Nowego Testamentu to nie potrzebuje. Nie potrzebuje Nowego Testamentu, bo już jest chrześcijanką. Czy uważasz podobnie? Uważasz się za chrześcijanina, za chrześcijankę, ale nie widzisz potrzeby, aby znać Ewangelię. Nie widzisz potrzeby, by znać Pismo Święte. Jeśli tak, to dzisiaj chciałbym właśnie na tym się skupić, na tym problemie. Jeśli nie jesteś taką osobą, to jeśli jesteś, nie jesteś taką osobą, to kazanie może też być pomocne dla ciebie, może być błogosławieństwem. Ponieważ będę mówił, przypominał pewne podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Czasu do czasu jest dobrze przypominać podstawowe czy fundamentalne prawdy, odkurzać to, co przez jakiś czas nie było używane, a co jest istotne dla naszego chrześcijaństwa. Oczywiście pierwsza zasadnicza rzecz to taka, że znajomość Ewangelii czy też Pisma Świętego nie czyni nikogo chrześcijaninem, tak naprawdę. Nie czyni nikogo chrześcijaninem. Niektórzy muzułmanie znają Pismo Święte dużo lepiej od chrześcijan. Znają nie tylko tłumaczenia, ale oni posługują się i greckim językiem, i hebrajskim. Oni znają w oryginale Pismo Święte. Dlaczego znają? Ponieważ usiłują podważyć naukę czy chrześcijańską, czy też próbują podważyć boskość Jezusa Chrystusa. Więc się szkolą. Więc muszą znać Pisma, Pismo Święte, muszą znać doktryny chrześcijańskie, ale to, że znają je, to wcale nie czyni ich chrześcijanami, oni dalej są muzułmanami. Z drugiej strony, każdy z nas pewnie zna to powiedzenie, że nieznajomość prawa szkodzi. Jeżeli nie znamy przepisów prawa, prawda, no to jesteśmy narażeni na to, że możemy je przestąpić, ponieważ nie wiemy, co wolno, czego nie wolno. Podobnie można powiedzieć, że nieznajomość Pisma, niezrozumienie Pisma powoduje, że ludzie błądzą, jeśli chodzi o Boga, o poznanie Go, a w konsekwencji, jeśli chodzi o życie wieczne. I w Piśmie Świętym mamy mnóstwo takich przykładów. Pewnego razu do Jezusa przyszli Saduceusze za swoim pytaniem. Saduceusze to taka, można powiedzieć, partia religijna w Izraelu, skupiona wokół w głównej mierze składająca się z kapłaństwa, z kapłanów, którzy służyli w świątyni. Saduceusze na przykład nie wierzyli w zmartwychwstanie. Więc ci Saduceusze przyszli do Jezusa z pytaniem, prawda, bo chcieli przyłapać Jezusa na jakimś potknięciu, chcieli w jakiś sposób pokazać, że Jezus no nie wie, nie rozumie pewnych rzeczy. A Jezus poprzez to ich pytanie po prostu obnażył ich niewiedzę i niezrozumienie i powiedział, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? I zaraz potem mówi, jesteście w wielkim błędzie, nie znacie, nie wiecie. Saduceusze nie znali, nie rozumieli Pism, mimo że od dzieciństwa je czytali. Dlatego przyszli do Jezusa, można powiedzieć, z głupim pytaniem, z pytaniem, które obnażyło ich niewiedzę. Więc z jednej strony znajomość Ewangelii nie zbawia, z drugiej strony nieznajomość jej szkodzi. I parafrazując wypowiedź, zdanie Hamleta, znać albo nie znać, oto jest pytanie. Prawda? Jest tutaj, można by się zastanawiać, znać lub nie znać, oto jest pytanie. Ale zacznijmy od początku. Marek napisał w swojej Ewangelii, że to jest w pierwszym wersecie, że to jest początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Ale czym jest ta Ewangelia? Czym jest generalnie Ewangelia? Nie tylko ta, którą napisał Marek, ponieważ jeszcze mamy trzy inne, Mateusza, Łukasza, Jana. Czy mamy trzech autorów, ponieważ Ewangelia jest jedna. Oni wszyscy mówią o tym samym, tylko patrzą inaczej, ponieważ każdy z nas patrzy inaczej na różne rzeczy. Jak jest wypadek jakiś na drodze, są świadkowie, policja nie bierze tylko jednego świadka i nie pyta go, tylko pyta wszystkich świadków, ponieważ każdy świadek widzi to pod innym kątem, widzi to inaczej. I wtedy zebrane obrazy składają się na jedną całość. Tak samo jest z Ewangeliami, jest jedna Ewangelia, czterech autorów oczywiście. Ale każda z tych Ewangelii mówi o Jezusie, każda mówi o ukrzyżowaniu, o zmartwychwstaniu, o wniebowstąpieniu. Każda Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie, więc jest tylko jedna Ewangelia czterech autorów. Więc czym jest Ewangelia? I najprościej mówiąc, pierwsze takie znaczenie to Ewangelia to inaczej dobra nowina, dobra wiadomość. Pytanie, jak rozumiał to Marek? Marek rozumiał tak, że Ewangelia to jest ta dobra nowina, jest to historyczne wydarzenie, które wprowadza nową sytuację dla świata. Żywe słowo nadziei z ust wyznaczonego posłańca. Marek rozumiał, że Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie, że ona pokazuje Jezusa, skupia się na wydarzeniach dotyczących osoby Jezusa Chrystusa, pokazuje Jego publiczną służbę, pokazuje Jego uzdrowienia, cuda, egzorcyzmy, wskrzeszenia zmartwych, nauczanie, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Nie ma tu wszystkiego spisanego, co dotyczy Jezusa, co mogło być napisane, prawda? Jan mówi w swojej Ewangelii, że gdyby spisać, gdyby wziąć wszystko, co Jezus uczynił i spisać, to nie byłoby miejsca na całym świecie, żeby te wszystkie księgi pomieścić. Oczywiście Jan może trochę przesadza, tak? Ale generalnie Jezus dokonał dużo. Nie ma wszystkiego w Ewangeliach. Ale to, co istotne, wszystko to, co jest zapisane, służy konkretnemu celowi. Ewangelia to obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, można powiedzieć. Też Ewangelia pokazuje nam Jezusa jako Bożego Syna. To jest dobra wiadomość o tym, że Jezus jest Synem Bożym. I Marek chce, żebyśmy zobaczyli Jezusa jego własnymi oczami. Pokazuje Marek w swojej Ewangelii, pokazuje nam Jezusa jako Bożego Syna. I wszystko, co Marek napisał, ma prowadzić czytelnika właśnie do tego wniosku, do tego jednego wniosku, że Jezus jest Synem Bożym. Dlatego Ewangelia, ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie, to nie jest biografia Jezusa Chrystusa. Marek jest selektywny, jest wybiórczy, on wybrał. O Jezusie można było wiele rzeczy powiedzieć, wiele rzeczy wiedziano, ale Marek wybrał to, co służy jego celowi, że służy to, co służy celowi pokazania, że Jezus jest Synem Bożym. Więc Ewangelia to dobra nowina, która pokazuje nam Jezusa Chrystusa, maluje obraz Jego przed nami i pokazuje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Ale no powstaje pytanie, prawda, czy możemy wierzyć tej Ewangelii? Czy ona jest wiarygodna? Jakiś czas temu specjalistka od Pisma Świętego, czyli Doda Elektroda, wypowiedziała swój pogląd na temat Pisma Świętego. Powiedziała, ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła człowiek. I oczywiście to jest dobitnie powiedziane, mocno powiedziane, ale to jest to co ona powiedziała, to nie jest jakieś przekonanie zarezerwowane wyłącznie dla niej. Wielu ludzi wierzy, że na przykład mówi trochę innymi słowami, delikatnie mówi, że to Kościół wymyślił Pismo Święte, że to nie Pismo Święte jakby stworzyło Kościół, nie, to Kościół stworzył Pismo Święte. Oni potrzebowali czegoś, żeby podeprzeć swoje wierzenia, więc napisali. Więc generalnie wielu ludzi wierzy, że to po prostu jacyś tam ludzie wymyślili i napisali. Oczywiście wielu ludzi oburzyło się, ale no zaprezentowała to, co wielu ludzi i tak myśli. Dodatkowo do tego dochodzi, że no, w związku z tym, że to zostało zapisane przez jakichś tam ludzi, nie wiadomo jakich, 2000 lat temu, więc dawno, jeszcze gdzieś daleko, więc to dzisiaj nie ma do nas żadnego zastosowania, nie jest wiarygodne, nie ma przełożenia dla nas żyjących w XXI wieku. Ale musimy pamiętać, no znowu podstawowe rzeczy, że Ewangelia jest świadectwem z pierwszej ręki. Tak, jest świadectwem kogoś, kto te rzeczy widział, który jest autorem, jest świadectwem osoby, która w tych rzeczach uczestniczyła. Autorem jest Marek, który był współtowarzyszem apostoła Pawła i Barnaby w ich podróżach misyjnych. Był współtowarzyszem apostoła Piotra, który był jednym z 12, więc mamy tu do czynienia z osobą, z prawdziwą osobą, która żyła w czasie, kiedy ta Ewangelia była ogłoszona, w czasie pierwszych apostołów. Więc jest świadkiem tego wszystkiego, co było mówione. I Marek spisał świadectwo Piotra, ponieważ Piotr no wiedział, że niedługo umrze i chciał pozostawić dokument, który by przypominał wierzącym o tym, co głosił Piotr odnośnie Chrystusa. Ponadto Ewangelia została napisana około 65 roku życia. Jezus zmarł około 30 roku życia, więc to jest mniej więcej 30 lat po wydarzeniach, które miały miejsce. A jest to bardzo ważna informacja, ponieważ żyli wtedy jeszcze ludzie, którzy byli naocznymi świadkami tych wydarzeń opisywanych przez Marka. Tak? Żyli nie tylko ci, którzy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, ale żyli też ci, którzy prześladowali tych, którzy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem i którzy chcieli zatrzeć wszelki ślad mówiący o Jezusie, chcieli wyeliminować chrześcijaństwo generalnie. Więc kiedy Ewangelia cyrkulowała, tak, czy też była pisana, więc ci ludzie żyli i mogli zweryfikować i powiedzieć, o, w tym miejscu jest kłamstwo. Tak nie było, ponieważ ja byłem w tym miejscu, ja widziałem to wszystko, tak nie było, to jest kłamstwo. Chrześcijanie kłamią. Ale nie ma takich świadectw. Więc możemy przyjąć, że Pismo Święte, czy Ewangelia jest wiarygodna, czy przekaz Marka jest wiarygodny. Czy ma zastosowanie dla nas dzisiaj? Zobaczmy. Jeżeli byśmy spojrzeli na całe Pismo Święte z lotu ptaka, z góry, na to, o czym mówi Pismo Święte, na to, jak ta historia się rozwija w Piśmie Świętym, to byśmy zobaczyli jedną istotną rzecz. Byśmy zobaczyli Boga w działaniu. Bóg przez stulecia realizuje swój plan. Plan zbawienia człowieka. W centrum tego działania właśnie jest człowiek. Widzimy, jak Bóg stwarza wszechświat. Widzimy, jak Bóg stwarza człowieka jako koronę stworzenia. Widzimy, jak człowiek ma wspaniałą relację z Bogiem. Jest blisko Niego. Jest Jego obrazem i ma społeczność z Bogiem w ogrodzie, który przygotował dla Niego Bóg. Ale też widzimy, jak człowiek przez swoje nieposłuszeństwo, przez grzech zniszczył tę relację, popsuł ją. Także został wygnany sprzed oblicza Boga, został wygnany z Edenu. I później widzimy, że człowiek coraz bardziej pogrąża się w ciemność. Grzech coraz bardziej zaczyna dominować w życiu człowieka, czy dominuje nad człowiekiem. I widzimy też niemoc człowieka, żeby ten stan zmienić. Niemoc, by naprawić szkody wyrządzone przez grzech. Niemoc, by wrócić do Boga o swoich własnych siłach. Ale też widzimy, jak Bóg podejmuje się naprawy tego, co człowiek zepsuł. I kulminację tego naprawczego dzieła widzimy w krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy w zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, w przyjściu Pana Jezusa generalnie. I to zbawcze dzieło nie jest po prostu, bo tak się Bogu uwidziało, tak? Sztuka dla sztuki. Nie, Bóg zrobił to, ponieważ była konkretna potrzeba. Bóg posłał swojego Syna, aby ten zbawił grzeszników, aby zbawił nas. I widzimy, że w centrum tych wszystkich wydarzeń jest człowiek. Możemy widzieć, jak czasy się zmieniają, jak powstają królestwa, imperia, jak one upadają, ale jedna rzecz jest niezmienna. Człowiek jest grzesznikiem. Człowiek jest zepsuty. Człowiek, tak jak był w czasie Mojżesza, upadły, tak jest tak samo i dzisiaj. Problem w jego życiu to problem grzechu, oddzielenia od Boga. I nie może zrobić nic, by o własnych siłach do Boga wrócić. Tak jak człowiek był grzesznikiem 3000 lat temu, tak samo jest grzesznikiem dzisiaj i będzie grzesznikiem jutro. Więc Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, więc jest odpowiedzią Boga na problem człowieka, problem grzechu, problem zepsutego serca. Wszystko, co jest w Ewangelii zapisane, zmierza do rozwiązania tego największego problemu człowieka. Nauczanie Jezusa, jakie jest tam zawarte, chociaż w Ewangelii Marka jest go, no można powiedzieć, niewiele tego nauczania, ale jest dużo rzeczy, które mówią odnośnie Jezusa, mówią odnośnie Jego dzieł i znaków. To wszystko jest spisane, by pokazać nam nasze własne serce, naszą potrzebę przebaczenia grzechów, aby pokazać nam, jak możemy przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa je otrzymać. Ponieważ odnosi się ta Ewangelia, czy Pismo Święte do człowieka i do grzechu, przez to ma zastosowanie i dzisiaj, bo my dzisiaj też jesteśmy grzesznikami, tak? Człowiek dzisiaj jest grzesznikiem. Więc Ewangelia ma zastosowanie dla nas dzisiaj. I trzecia ważna rzecz, trzeci ważny aspekt, czy możemy ją rozumieć? Czy możemy rozumieć Ewangelię? Czy możemy rozumieć to, co czytamy, to, co Marek nam pisze? Kolejny taki popularny pogląd na to, na Pismo Święte, ale też na Ewangelię, mówi, że jest ona trudna. I trzeba być nie wiadomo jak wykształconym i duchowym, żeby ją zrozumieć. Oczywiście niewątpliwie są tam trudne i rzeczy w Piśmie Świętym, w Ewangelii i wtedy wykształcenie się przydaje, ale nie ma co przesadzać. Te rzeczy, które odnoszą się do zbawienia człowieka są jasne, proste i można je zrozumieć. Kiedyś w liceum jak byłem, to miałem jako lekturę obowiązkową Pismo Święte. Nie trzeba było go czytać, ale trzeba było przypowieść o synu marnotrawnym przerobić. czy też przypowieść o siewcy. I żeśmy przerabiali to. Dlaczego żeśmy przerabiali to na języku polskim? Ponieważ w pewnym sensie Pismo Święte jest jak każda inna książka. I musimy ją interpretować tak jak każdą inną książkę, zgodnie z tym gatunkiem literackim, jakim ona jest, prawda? Więc jeżeli mówimy o przypowieści, no to wiadomo, że trzeba zastosować zasady interpretacji przypowieści, a nie jakiegoś innego, jakiegoś gatunku literackiego. Więc można zrozumieć Pismo Święte, oczywiście musimy stosować te same zasady, które stosujemy przy interpretacji innych utworów literackich. W związku z tym nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego wykształcenia, by móc zrozumieć te proste prawdy Ewangelii. Możemy ją zrozumieć, ona nie jest skomplikowana, w końcu została napisana przez prostych ludzi. To, że jest natchniona, tak, bo wierzymy, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione, to, że jest ona natchniona, to nie znaczy, że jest trudna w pewnym sensie. Nie znaczy, że jest trudna. Raczej powinniśmy rozumieć to słowo odwrotnie. Natchnienie powoduje, że ona jest zrozumiała. Tak? Ponieważ mamy przykład. Mojżesz otrzymał na górze kamienne tablice. W jakim języku? W Bożym języku? Czy w języku, w którym wszyscy ludzie mogli je czytać i rozumieć? No, oczywiste, że dostali w swoim języku, który znali i rozumieli. Więc tak samo z Ewangelią. Bóg kieruje do nas zbawienie. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale czy miałby musi przemówić do nas. Czy w związku z tym przemówił tak, żeby wszyscy nie zrozumieli, czy żeby zrozumieli, jaka jest droga zbawienia? Oczywiste jest, że Bóg chce i przemówił w taki sposób, żeby wszyscy mogli rozumieć, kim jest Jezus Chrystus, po co przyszedł i co to znaczy naśladować Go. Więc Bóg w swojej łasce, On zniża się do naszego poziomu, do naszego zrozumienia. Tak jak my, mając dzieci, prawda? Mamy tutaj Miłosza, I Jagoda z Marcinem nie wyjmują encyklopedii, wiecie, tutaj jest inkarnacja słowo i mu nie czytają tego, bo on i tak tego nie zrozumie i tak, prawda? Więc oni schodzą do jego poziomu i mówią gu, prawda? To rozumie. Cieszy się, jak do niego się mówi. Tak jest z dziećmi, prawda? Więc Bóg w pewien sposób zniżył się do nas, przemówił naszym językiem, który my byśmy zrozumieli, a nie anielskim czy Bożym językiem, którego nikt nie rozumie. Więc to jest Boża łaska, że Bóg użył innych ludzi, jednych mądrzejszych, lepiej wykształconych, drugich mniej wykształconych, rybaków. Piotr był rybakiem, Paweł był dobrze wykształconym człowiekiem. Bóg więc użył różnych ludzi, ale przemówił w taki sposób, żeby było zrozumiałe to, co istotne dla wszystkich. Ale Bóg przemówił nie tylko, można powiedzieć, słowami. Bóg przemówił w szczególny sposób poprzez swojego Syna Jezusa, który przyszedł jako Bóg w ciele. On jest tym obrazem Boga niewidzialnego. Patrząc na Jezusa, widzimy Boga. Jezus nie przyszedł rozmawiać tylko z uczonymi ludźmi, z wykształconymi ludźmi. Jezus przyszedł do ludzi, do wszystkich ludzi. I oczywiście byli tacy, którzy mieli mu za złe, że spędza czas z tymi, według nich, ludźmi gorszego rodzaju, z tymi celnikami i grzesznikami, którzy mimo swojej prostoty, może dzięki swojej prostocie, lgnęli do Jezusa i co najważniejsze, rozumieli Go. Gdyby Go nie rozumieli, tak, to by do Niego nie lgnęli. Kiedyś pamiętam, jak na nasze spotkanie w lesie przyszła pewna dziewczyna, jak już chrześcijaninem byłem, no i jakaś koleżanka ją przyprowadziła, no i ja chciałem... Byłem tak gorliwy, że chciałem jej od razu Ewangelię powiedzieć, więc wszystko jej wyłożyłem w ciągu 5 minut. popatrzyła ze zlitowaniem na mnie, bo nic nie zrozumiała z tego, co jej powiedziałem. No i poszła do kogoś innego generalnie, kto krok po kroku jej tam to wyłożył i wtedy zrozumiała. Więc to pokazuje, że skoro ludzie lgnęli do Jezusa, skoro chcieli z Nim przebywać, mimo że nie byli religijni, mimo że nie praktykowali, to jednak chcieli być z Nim, ponieważ raz, że widzieli Jego miłość, ale też rozumieli, co Jezus do nich mówi. Ponadto Ewangelia została napisana w języku greckim, w koine tak zwane, który w owym czasie był jak dzisiaj jest angielski. Gdyby Jezus dzisiaj przyszedł, to prawdopodobnie przemówiłby do nas w języku angielskim. Ponieważ ten język jest takim językiem, który jest znany na całym świecie. W tamtym czasie to właśnie greka była takim językiem. Więc Jezus przyszedł i... Przecież Jezus mówił po aramejsku, prawda? Ale Ewangelie są spisane w języku nie aramejskim, ale w greckim. Który był, ponieważ aramejski ogranicza się tylko do rejonu Palestyny, dobrze mówię? Galilea. A generalnie co dzisiaj byśmy nazwali pewnie nie Palestyna. Wtedy to się nazywała Palestyna. A język grecki funkcjonował w całym basenie Morza Śródziemnego. W całym, można być Imperium Rzymskim. Więc był to znany język i rozumiany przez wielu ludzi. Wielu ludzi się nim posługiwało. Nie tylko tych wykształconych, ale też tych prostych. Kupcy się posługiwali tym językiem. Ale mówiąc, że to jest proste, to trzeba też powiedzieć, że jest tak zwane drugie dno. Ewangelia ma swoje dosłowne znaczenie, które możemy odkryć stosujące zasady interpretacji. Ale Marek chce czegoś więcej od nas, czy dla nas. Marek chce, abyśmy doszli do znaczenia, do rozumienia tego ukrytego. Oczywiście nie mówimy o jakimś gnostycyzmie, tak, że tutaj jakie są stopnie wtajemniczenia, że są jakieś poziomy różnej wiedzy. Nie, to nic wspólnego nie ma. Marek chce, abyśmy osobiście poznali, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Synem Bożym. Marek chce, aby jego czytelnik mógł odkryć nie tylko swoim umysłem, ale i sercem, kim jest Jezus Chrystus. Tyle, że to duchowe znaczenie może zostać nam objawione tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. To duchowe znaczenie może nam objawić tylko i wyłącznie Duch Święty. Człowiek z natury nie jest w stanie przyjąć tego, co duchowe, ponieważ uważa to za głupotę. I z powodu tego, że jego oczy, jego umysł są zakryte przez grzech. Dopiero kiedy Duch Święty oświeci człowieka, otworzy mu oczy, da mu zrozumienie tej duchowej prawdy i wprowadzi go w tą prawdę, wtedy człowiek może zrozumieć właściwie tak, jak tego pragnął Marek. Może zobaczyć, kim jest Jezus Chrystus, może zobaczyć, że Jezus jest Synem Bożym. Więc żeby do tego miejsca dojść, potrzebna jest pomoc Ducha Świętego. Kilka słów zastosowania. Więc Boga można uwielbić w jeden sposób. Boga można uwielbić w jeden sposób. Jezus mówi nam, że przez to uwielbiony będzie mój Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Więc naśladowanie Jezusa i wydawanie owoców w Chrystusie to jest uwielbienie, jakiego pragnie Ojciec i przez jakie Ojciec jest uwielbiony. Ale żeby być takim jak Jezus, żeby naśladować Jezusa, prawda, musimy znać Go, musimy wiedzieć, jaki On był, ponieważ dzisiaj Jezusa nie ma fizycznie pośród nas. Jezus wstąpił do nieba, On jest w niebie. I Go dzisiaj nie widzimy, ale dzięki Bogu możemy wierzyć w Niego. Dlaczego? Ponieważ mamy Ewangelię, ponieważ mamy świadectwo o Nim, ponieważ możemy wiedzieć, jaki On jest dzięki właśnie temu świadectwu Ewangelii. Że możemy wiedzieć, że Jezus jest święty, że jest sprawiedliwy, że jest miłujący pokój, że jest cichy i pokornego serca, że nienawidzi nieprawość, że jest kochający, jest miłosierny, Więc ten, który uważa się za chrześcijanina, powinien imitować, powinien kopiować, powinien naśladować swojego mistrza. Chrześcijaństwo, można powiedzieć, to nie chodzenie do kościoła, to nie modlitwy, to nie czytanie Pisma Świętego i tak dalej, chociaż te rzeczy same w sobie są dobre i pożyteczne, ale one same w sobie nie czynią z nas chrześcijan. One nie czynią z nas chrześcijan. Naśladowanie Jezusa Chrystusa czyni z nas chrześcijan. A jeżeli nie znamy Ewangelii, to nie możemy naśladować Jezusa. Tak? Nie możemy naśladować Jezusa. Nie można zrobić kopii takiego obrazu, Słoneczniki Van Gogha, bardzo znany obraz, jeśli się go nigdy nie widziało. Tak? Szymon pracuje z walutami i dobrze wie, jak bardzo ludzie starają się podrobić oryginały. I żeby mógł dobrze pracować Szymon w swojej pracy, to co musi poznać dobrze? Oryginał. Oryginał, ponieważ znajomość oryginału pozwala mu wykryć fałszywkę. Tak samo my musimy znać oryginał, żeby móc wiedzieć, co należy imitować, co należy kopiować. I musimy porównywać się z tym oryginałem, nie z innymi ludźmi, prawda? Nie z innymi ludźmi, bo niektórzy mogą być taką tak zwaną chrześcijańską fałszywką, na zewnątrz pobożni, a w środku zepsute groby pobielane, prawda? Więc my musimy się patrzeć i porównywać z oryginałem, który mamy w Ewangelii. Musimy porównać się z Jezusem, jakiego mamy przedstawionego w Bożym Słowie, w Ewangelii. Musimy badać siebie i weryfikować. Musimy patrzeć w lustro Bożego Słowa i patrzeć na Chrystusa. I wtedy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy taką fałszywką, czy oryginałem. Można powiedzieć. Jeżeli patrzymy, oczywiście nie jesteśmy doskonali. Jezus nie mówi, znaczy mówi, żebyśmy byli doskonali, bo świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg, prawda? Ale kiedy wierzę, że nie będziemy doskonali już teraz, że doskonałość dopiero nastanie, kiedy staniemy przed Chrystusem, kiedy nasze ciała będą przemienione, kiedy grzech będzie zabrany, będzie zniszczony i wtedy nastanie doskonałość. Ale dzisiaj, patrząc w ten obraz, ten doskonały obraz Jezusa Chrystusa, widzimy niedoskonałości. Ale to nam pomaga je usuwać. Z pomocą oczywiście Ducha Świętego. To jeżeli patrzymy w ten obraz, ten doskonały obraz Jezusa Chrystusa, to widzimy te różne niedoskonałości w nas samych, a ich jest wiele. I to pomaga nam usunąć ten grzech, który zniekształca w nas obraz Jezusa Chrystusa. Przez Ducha Świętego, czy Duch Święty pomaga nam usunąć to, co niewłaściwe. Ponadto czytanie, więc patrząc na ten obraz, na oryginał, możemy weryfikować, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, czy fałszywym, ale z drugiej strony możemy widzieć siebie i nie porównując siebie z innymi, tylko z oryginałem możemy widzieć nasze braki, które z pomocą Ducha Świętego możemy usuwać, eliminować i stawać się coraz bardziej podobni do tego oryginału, do którego dążymy. Ponadto czytanie nie tylko Ewangelii, całego Pisma Świętego wpływa na naszą wiarę. Ponieważ wiara pochodzi ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Więc czytanie Ewangelii jest formą słuchania Słowa Chrystusowego, jest formą słuchania tego, co Jezus powiedział. Czytamy relację świadka. To tak, jakbyśmy słuchali samego Jezusa mówiącego do nas, tylko że za pośrednictwem kartki, papieru i druku. Jeżeli nie znasz Ewangelii, to trudno mówić o wierze, ponieważ wiara musi być oparta o Boże Słowo. Wiara musi wynikać z Bożego Słowa. Musi być oparta na mocy Bożej. Każdy z nas woli słyszeć dobrą nowinę niż złą. Tak, w środę my mieliśmy złą nowinę w związku z Mateuszem. to nie są rzeczy, które człowiek chce słyszeć. My wolimy dobre nowiny. My wolimy słyszeć to, że dobre rzeczy nas czekają, czy nas spotykają. Ale skoro Ewangelia jest taką dobrą nowiną dla nas, jest dobrą nowiną skierowaną do nas ludzi, to wydaje mi się, że powinniśmy ją znać, że powinniśmy ją czytać. Więc jeśli nie znasz Ewangelii, to zachęcam cię, zacznij czytać. Poświęć czas na to, by się w nią zagłębić. A nie tylko przelecieć wzrokiem, ale zagłębić, ponieważ to jest dobra nowina, to jest coś dobrego dla ciebie. To jest coś, dobra nowina przynosi nam jakąś w pewnym sensie korzyść, dobrą korzyść, tak? Że my w jakiś sposób skorzystamy z tego. Ewangelia mówi nam, że Jezus jest Chrystusem, że jest Zbawicielem grzeszników, więc to jest dobra nowina, mówi nam, jak my możemy otrzymać przebaczenie grzechów, jak my możemy pojednać się z Bogiem, jak my możemy znaleźć się w tej Bożej rodzinie. Więc dobra nowina, warto ją znać, ponieważ ona przyniesie nam korzyść. Ale kiedy czytamy Ewangelię, to szukajmy tego duchowego znaczenia. Prośmy Ducha Świętego, aby odkrył przed nami tą duchową prawdę, która kryje się za tymi słowami, która jest tam umieszczona. Prośmy Ducha, żeby dał nam ją zrozumieć nie tylko umysłem, ale i sercem. Ponieważ dzisiaj wielu ludzi jest w stanie powiedzieć bez żadnego problemu, tak, ja wierzę, że Jezus jest Panem. Ale to kończy się tylko na słowach, ponieważ życie tego nie pokazuje. Więc Duch Święty może sprawić, że my będziemy w stanie powiedzieć, tak, Jezus jest Panem i ja żyję tak jak zgodnie z tą prawdą w moim życiu. Ja staram się, jestem poddany Jezusowi i idę za Jego nauką, za Jego przykładem, za Jego słowem. Proś, abyś mógł zobaczyć Jezusa tak, jak tego życzy sobie Marek, abyś mógł zobaczyć, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, że jest Bożym Synem, że jest Bogiem w ciele, że jest Zbawicielem, że jest Panem. Bez działania Ducha Świętego Ewangelia będzie tylko kolejną lekturą, książką, która umoralnia, ma mniej lub bardziej ciekawe historyjki czy przypowieści. Kolejny cytat naszej ekspertki od Pisma Świętego. Są tam super wyciszenie przykazania, bo tam brzydkie słowo jest użyte, jakieś historie, które budują w dzieciach system wartości, chęć bycia dobrym człowiekiem. Jeszcze raz, są tam super przykazania, jakieś historie, które budują w dzieciach system wartości, chęć bycia dobrym człowiekiem. No widać, że kobieta nie czyta Pisma Świętego, bo Pismo Święte nie buduje w nas chęci bycia dobrym człowiekiem. To jest przynajmniej to moje spostrzeżenie. Ponieważ Pismo Święte mówi, że my jesteśmy źli. Że jesteśmy źli. Że nasze serca są złe, jesteśmy grzesznikami. I że nie możemy stać się dobrymi przez nasze własne starania. Nie możemy podobać się Bogu poprzez to, co my zrobimy. Pismo Święte mówi, Jezus Chrystus przyszedł po to, aby nas zbawić, aby nas uratować, aby nam pomóc. Więc Pismo Święte, jeżeli ktoś czyta Pismo Święte i czyta to tak, jak zamierzył to Duch Święty, to co widzi? Widzi swoją potrzebę Zbawiciela. Nie chęć bycia dobrym człowiekiem, ale swoją potrzebę Zbawiciela, ponieważ nie jest w stanie być dobrym człowiekiem. Ponieważ grzech tego uniemożliwia. Więc kiedy Duch Święty rozświetli mrok twojego serca i wprowadzi cię w prawdę i pozna, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym, wtedy Ewangelia zmieni twoje życie. Już nie będzie to kolejną nudną książką, ale będzie książką, od której nie będziesz się mógł odkleić. Będzie to dla ciebie żywe Słowo Boże, bez którego nie będziesz się mógł obyć, czy bez którego nie będziesz mógł żyć. Zanim się nawróciłem, był taki moment w moim życiu, że chwyciłem za Pismo Święte, za Biblię. Otworzyłem na Ewangelii Jana, pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie i przeczytałem: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało i tak dalej. I przeczytałem kilka jeszcze wersetów, po czym zamknąłem tą książkę i odłożyłem na półkę, żeby się dalej kurzyła przez kolejnych kilka lat. Dlaczego? Bo nie zrozumiałem nic. Nie zrozumiałem nic. Ale kiedy nawróciłem się, kiedy Chrystus stał się moim Panem i Zbawicielem, kiedy poddałem się Jemu, to rodzice zaczęli narzekać, że czytam tylko to Pismo i nie robię nic innego i nie rozstaję się z tym Pismem. Ale po prostu dla mnie otworzył się całkiem nowy i realny świat duchowy i nie mogłem przestać czytać, nie mogłem przestać badać to, co tam jest napisane. Ponieważ zacząłem powoli rozumieć duchowe prawdy, nie wszystkie od razu, ale krok po kroku Chrystus stawał się coraz bardziej realny w moim życiu. Przez to, że czytałem, że chłonąłem to Pismo Święte. Oczywiście chciałem wiedzieć jak najwięcej, by móc go naśladować. Więc to jest to moim pragnieniem i moją modlitwą, żebyś, jeżeli nie miałeś tego doświadczenia, to żebyś właśnie mógł doświadczyć tej Pana Jezusa jako Zbawiciela. Pana Jezusa jako Zbawiciela, jako Chrystusa, jako Mistrza. Żebyś mógł Go naśladować w swoim życiu. Żebyś przez Bożą łaskę doświadczył tego samego w swoim życiu, co ja doświadczyłem, co inni doświadczyli tutaj. Abyś nigdy nie miał rozterki, czy znać, czy nie znać Ewangelię. Żebyś zawsze wiedział, czy mógł powiedzieć stanowczo: tak, znać, za wszelką cenę znać Ewangelię, ponieważ tam są słowa żywota wiecznego. Tak jak Pan Jezus, uczniowie głosił słowo i wielu uczniów postanowiło tego dnia, słysząc to słowo, bo ono było twarde, ono było trudne, postanowiło opuścić Jezusa. I Jezus się zapytał swoich uczniów: czy i wy też zamierzacie odejść? Uczniowie powiedzieli: a do kogo pójdziemy? Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ty masz słowa żywota wiecznego. I pośrednio, i to jest spisane. To słowo żywota wiecznego jest spisane. To jest słowo Jezusa Chrystusa, to jest Ewangelia. To jest Pismo Święte. Więc znać, za wszelką cenę znać Pismo Święte, znać Słowo Boże i oczywiście wołać do Boga, żeby przez Ducha Świętego Bóg otworzył nasze serce, Twoje serce i Twój umysł, żebyś mógł przyjąć to Słowo, zastosować je w swoim życiu, żeby Jezus Chrystus nie był kimś odległym, nie był kimś gdzieś tam, na tronie w niebie, ale żeby był w Twoim sercu, blisko Ciebie, na Twoich ustach jako wyznanie wiary, ale też w Twoim sercu, jako wiara w Jego zmartwychwstanie. Więc wołaj do Boga. Amen. Pomódlmy się.